bracia i siostry. Obecna tutaj w Kościele pośród nas ikona Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan kieruje nasz wzrok na Kościół Powszechny. Wpatrując się w Maryję przedstawioną na tej ikonie, widzimy, jak płaszczem swojej miłości otacza świeckich i duchownych, małe dzieci i ludzi starszych, mężczyzn i kobiety, którzy doświadczają przemocy z powodu imienia jej Syna. I kiedy wpatrujemy się w tę ikonę, kiedy się tutaj z jej powodu gromadzimy, to rodzi się w nas to pytanie, jaka jest skala współczesnych prześladowań chrześcijan? Jak naprawdę wygląda to cierpienie naszych braci i sióstr w wierze? Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które reprezentuję, zajmuje się monitorowaniem i niesieniem pomocy chrześcijanom prześladowanym ze względu na wiarę. Co 2 lata przygotowujemy raport, w którym omawiamy kraje i przyczyny prześladowań, ale przede wszystkim w którym ukazujemy skalę współczesnego odrzucenia Jezusa. Ostatni taki raport ukazał się z końcem minionego roku. Raport, który ukazał współczesne męczeństwo chrześcijan w krajach, w których za Henrykiem Sienkiewiczem z Quo Vadis moglibyśmy powiedzieć, że w krajach tych Chrystus skrzyżowany jest po raz wtóry. Bracia i siostry, wszystkich chrześcijan, którzy we współczesnym świecie cierpią z powodu imienia Jezusa i swojej przynależności do chrześcijaństwa, jest na świecie ponad 300 milionów. Tak więc co siódmy chrześcijanin żyje w ciągłym lęku, że w każdej chwili może stracić pracę, dach nad głową, dorobek całego swojego życia, że może być wygnany ze swojego miasta, ojczyzny, że może być zamknięty w więzieniu, być poddawany wyrafinowanym torturom, czy w końcu może stracić życie, jeśli nie będzie chciał się wyprzeć tego, że wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa. Co siódmy chrześcijanin. A również statystycznie możemy powiedzieć, że co pięć minut na świecie jeden z naszych braci w wierze traci życie. A jedynym powodem odebrania mu życia jest wyznawana przez niego chrześcijańska wiara i to, że tej wiary nie chciał się wyprzeć. To, co dzisiaj najmocniej szokuje, to fakt, że bardzo wielu z tych współczesnych męczenników ma przed śmiercią możliwość wyboru. A więc to ich męczeństwo jest męczeństwem świadomym i w pełni dobrowolnym. Oni sami zdecydowali, że chcą trwać przy Chrystusie do końca, niezależnie od tego, jakie przyjdzie im za to ponieść konsekwencje. Krajów, w których dzisiaj chrześcijanie doświadczają krwawych prześladowań, jest na świecie 21. W kolejnych 17 państwach doświadczają dyskryminacji i innych form represji. Aż trudno w to uwierzyć, że w XXI wieku ciągle chrześcijanie przybijani są do krzyża i umierają tak, jak umierał Jezus przed 2000 lat. Najmłodszy chrześcijanin, o którym wiemy, który godzinami w Syrii przed 3 laty umierał przybity do krzyża, miał zaledwie 12 lat. A najmłodsza chrześcijanka, która w Mosulu została sprzedana na targu niewolników jako nałożnica seksualna za 15 dolarów, miała zaledwie lat 5. Tylko w ostatnich dniach i tygodniach zmartwychwstały Jezus odrzucony był w blisko 300 zabitych i ponad 500 rannych zamachach w wielkanocne święta na Sri Lance. W 8 rozjechanych dzieci w czasie wielkanocnej procesji eucharystycznej w Nigerii. To 8 dzieci wpisuje się już dzisiaj w ponad 800 zabitych chrześcijan w Nigerii tylko w tym roku. Odrzucony był Jezus w 27 zamordowanych chrześcijanach w czasie zamachu w katedrze na Filipinach. 4 zamordowanych chrześcijanach w czasie ataku na kościół w Kamerunie. Skazaniu kapłana za zachowanie tajemnicy spowiedzi w Belgii. Męczeństwie 2 kapłanów i 38 świeckich w Republice Środkowej Afryki. W aresztowaniu jednego kapłana i oskarżeniu ponad 270 świeckich w Indiach. W śmierci 7 i cierpieniu 14 ofiar wśród koptów chrześcijan w Egipcie. Bracia i siostry, to tylko ostatni czas, ostatnie tygodnie i miesiące. Chciałbym jednak, abyśmy w kontekście peregrynacji ikony Matki Bożej Wspomożycielki chrześcijan prześladowanych popatrzyli szczególnie na chrześcijan w Iraku, ponieważ ich los ukazuje nam w pełni, czym są prześladowania chrześcijan, jaka jest skala i co się z chrześcijanami dzisiaj dzieje. Dramat chrześcijan w Iraku rozpoczął się 16 lat temu, gdy siły koalicyjne ruszyły, aby obalić reżim Saddama Husajna. Pamiętamy zapewne Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, który w marcu 2003 roku, na krótko przed inwazją sił koalicyjnych, w czasie Anioła Pańskiego z okna Pałacu Apostolskiego błagał, aby świat nie rozpoczynał wojny w Iraku. I swoim już słabym głosem mówił: ja, który pamiętam okrucieństwa II wojny światowej, mam prawo dzisiaj to powiedzieć. Nigdy więcej wojny. Ale świat nie posłuchał. Ruszył na wojnę do Iraku. Rok przed tym wydarzeniem, w 2002 roku, Saddam Hussein przeprowadził w Iraku spis ludności. Według jego spisu ludności wszystkich chrześcijan, którzy w roku inwazji żyli w Iraku, było 1 450 000. Ilu chrześcijan w Iraku żyje dzisiaj, po 16 latach? Niewiele więcej niż 150 tysięcy. Rodzi się pytanie, co się stało z 1 300 000 chrześcijan w te lata? Gdzie oni są? Co się z nimi stało? Ktoś może powiedzieć: no tak, było tak zwane państwo islamskie. Ale to nie państwo islamskie stoi za największym cierpieniem chrześcijan w Iraku. Ponieważ państwo islamskie powstało dopiero w 2014 roku, a tylko do 2009 roku wygnano z Iraku ponad 800 tysięcy chrześcijan. Ponad 800 tysięcy chrześcijan. Po drodze ci chrześcijanie byli porywani, mordowani, sprzedawani na targach niewolników, torturowani. 800 tysięcy ludzi uciekających z Iraku, był to największy eksodus ludności, który dokonał się na początku XXI wieku, przed tą falą imigracyjną i uchodźczą, z którą mamy do czynienia teraz. Różnica jest tylko w tym, że o tamtej nikt nie mówił. Bo jak to mówić, że znika z kraju nagle prawie 1 000 000 ludzi? A przecież siły koalicyjne przyjechały do tego kraju, aby zaprowadzić tam pokój i bezpieczeństwo i wolność dla wszystkich. Więc świat milczał wobec okrucieństwa, którego doświadczali chrześcijanie. Od drugiej połowy roku 2014 ich cierpienie zostało spotęgowane powstaniem przywołanego już tak zwanego państwa islamskiego, które zajęło Mosul i całą równinę Niniwy. Wypędzani chrześcijanie nie mogli zabierać ze sobą nic, aby uratować swoje życie. Tylko w przeciągu 2 tygodni wygnano z równiny Niniwy 13 tysięcy chrześcijańskich rodzin. Większość z nich znalazła schronienie w Erbilu. Tam stworzono dla nich obozy. Tam, gdy dotarli, mogli zamieszkać. Największy z tych obozów liczy sobie 5 tysięcy blaszanych kontenerów mieszkalnych dla 5 tysięcy chrześcijańskich rodzin. Trudno nam sobie to wyobrazić, jak wyglądała ta ucieczka chrześcijan, 13 tysięcy rodzin, gdzie uciekały małe dzieci i ludzie starsi i chorzy, a za nimi na pick-upach dżihadyści urządzający sobie polowania na uciekających chrześcijan, strzelający do nich jak do kaczek, urządzający sobie zawody, kto zabije najwięcej. To jest ogromne cierpienie, ogromna trauma dla tych chrześcijan, którzy dotarli do Erbilu. Gdy odwiedzałem ten obóz i tych chrześcijan, widok tego obozu i mieszkających tam w nim chrześcijan robi ogromne wrażenie. To jest miasto w mieście. 5 tysięcy blaszanych kontenerów mieszkalnych ustawionych obok siebie. To ten największy obóz. Obok są inne, mniejsze, gdzie również są te kontenery mieszkalne. W środku tego największego obozu znajduje się kaplica, również zbudowana, stworzona z kontenerów blaszanych. W jej prezbiterium znajduje się krzyż. Ale na tym krzyżu nie ma pasyjki wizerunku cierpiącego Chrystusa, tylko na środku krzyża wypisane jest zdanie, które jest zdaniem wypowiedzianym przez Jezusa zmartwychwstałego do swoich uczniów, który powiedział do nich: nie bójcie się. I to nie bójcie się brzmi tam naprawdę mocno. Kiedy się rozmawia z tymi chrześcijanami, którzy stracili swoje domy, swoich bliskich, którzy uciekali przed tym barbarzyństwem państwa islamskiego, to widać w nich ogromne zaufanie do Boga, że pośród nich jest, że razem z nimi idzie i że ostatnie słowa należą do Niego. Później, kiedy razem z żołnierzami autonomii Kurdystanu pojechaliśmy do miast i miejscowości odbijanych już wtedy z rąk tak zwanego państwa islamskiego, mogłem zobaczyć na własne oczy, co zostało po miastach, miejscowościach i po chrześcijańskich domach i wspólnotach. W jednej miejscowości, która cały czas znajdowała się na linii frontu, udało mi się odłączyć od kordonu wojskowego i zacząłem sobie chodzić od domu do domu. Chciałem się przekonać na własne oczy, zobaczyć, co tam się wydarzyło. I rzeczywiście pierwsze, co rzuciło się moim oczom, to arabska litera N, wypisana sprejem na każdym domu. Tak znakowano domy chrześcijan przeznaczonych do eliminacji. A potem, kiedy wchodziłem do domów, to mogłem się przekonać, że naprawdę ci chrześcijanie nie mogli zabrać ze sobą nic. Był tam z nami również proboszcz tej miejscowości, który opowiadał o tym, co się wydarzyło tamtej nocy. Jak kazano im wypierać się wiary i jak musieli uciekać, kiedy nie chcieli tego uczynić. Proboszcz ten opowiadał, że wiedział w tym momencie, że musi zabrać ze sobą Najświętszy Sakrament, aby nie został sprofanowany. Opowiadał o tym, jak prześliznął się z rąk pomiędzy dżihadystami, jak wszedł do kościoła, jak cały drżał, kiedy stał przed tabernakulum i cały czas myślał o tym, że w każdej chwili ktoś może po prostu strzelić mu w plec. Ale wyciągnął z tabernakulum puszkę, przełożył do korporału ciało Chrystusa, zwinął korporał, włożył pod koszulę i dołączył do uciekających już chrześcijan. Kiedy do nich dołączył, idącym najbliżej niego pokazał, że ma pod koszulą korporał z ciałem Chrystusa. Co odpowiedzieli uciekający chrześcijanie? On ucieka razem z nami. Jest prześladowany tak samo jak my. To jest naprawdę ogromna, silna wiara tych, którzy dzisiaj cierpią z powodu imienia Jezusa. Ta wiara w Jego obecność sprawia, że nie tracą nadziei, pomimo tego, iż los ich niejednokrotnie wydawał się już beznadziejny. Ta nadzieja też otwiera ich na pomoc, która przychodzi z zewnątrz. Dzisiaj, dzięki łasce Pana, choć wydawało się to po ludzku niemożliwe, 40% z tych wygnanych chrześcijańskich rodzin powróciło już do swoich domów. to, co trzeba powiedzieć i co warto też wiedzieć, że jednymi z pierwszych, którzy pośpieszyli im z pomocą, kiedy byli wygnani ze swoich domów i miejscowości, jednymi z pierwszych, którzy pośpieszyli im z pomocą, byliśmy my, chrześcijanie z Polski. W kilka dni po dotarciu ich do Erbilu, kiedy było wiadomo, że nie przeżyją zimy pod namiotami, to już we wszystkich kościołach w Polsce, było to dokładnie 26 sierpnia 2014 roku, odbyła się zbiórka do puszek na zakup kontenerów mieszkalnych. Jedne z pierwszych kontenerów, które dotarły do Erbilu i w których zamieszkali ci chrześcijanie, był kontener ufundowany przez Polaków. Na jednym z nich po dzień dzisiejszy wisi polska flaga, której nie zawiesili Polacy, tylko tamtejsi chrześcijanie również z wdzięczności wobec nas za okazane miłość, za okazaną miłość i miłosierdzie. Bracia i siostry, można by postawić pytanie, dlaczego o tym mówimy? Dlaczego ta peregrynacja ikony Maryi Wspomożycielki prześladowanych chrześcijan jest tak ważna? Przede wszystkim dlatego, abyśmy wzajemnie zachęcali się do modlitwy za naszych cierpiących braci. Oni mają świadomość, że rządzący tym światem mogliby ich obronić, mogliby zakończyć trwające konflikty czy przerwać też spiralę nienawiści toczącą się przez świat. Ale niestety najbardziej brutalna prawda dzisiejszego świata jest taka, że dzisiaj własne interesy, złoża dóbr naturalnych i strefy wpływów przedkładane są nad życie ludzkie, nad prawa człowieka. O co to wyrażają słowa chrześcijanina, którego spotkałem w tym obozie w Erbilu, który powiedział do mnie: proszę księdza, zanim się ksiądz tu w Iraku dokopie do ropy, to wpierw musi się ksiądz przekopać przez potężne złoża chrześcijańskiej krwi, którą Zachód przelał z jej powodu. Dlatego też w imieniu papieża Franciszka, w imieniu prześladowanych chrześcijan, w imieniu rycerzy Kolumba, a także papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, proszę was, bracia i siostry, o modlitwę przede wszystkim w intencji pokoju na świecie, pokoju tak dzisiaj mocno zagrożonego, ale także o modlitwę w intencji ustania prześladowań i miłosierdzia Bożego dla prześladowców. Bracia i siostry, współcześni prześladowani chrześcijanie żyją według Jezusowej miłości, której uczy nas Jezus w Ewangelii. Pomimo prześladowań, trudnych sytuacji, w których żyją, kroczą drogą wiary. A często w obozach, kościołach, miastach czy w krajach, w których żyją i doświadczają odrzucenia, płynie modlitwa za prześladowców, która jest modlitwą Jezusa z krzyża. I to, kiedy się pośród nich jest, czy to w Syrii, w Iraku, w Pakistanie, w Indiach, czy Nigerii, czy w wielu innych częściach świata, i kiedy słyszy się, jak ludzie, którzy utracili swoje domy, swoich bliskich, którym odebrano wszystko i skazano ich na tułaczkę, modlą się słowami ukrzyżowanego Jezusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to sobie człowiek uświadamia wtedy, że nie są to słowa rzucane na wiatr, slogany, ale że to wypływa z nich, że to przebaczenie naprawdę wypływa z nich. Niech zatem ten czas, czas peregrynacji, czas spędzony przed ikoną Maryi, niech sprawowana Eucharystia w te dni trwania peregrynacji sprawią, że staniemy się dla siebie nawzajem bliżsi. Najpierw tu, w tej wspólnocie, w naszych rodzinach, w naszym mieście, ale także i w naszej ojczyźnie. Niech ten czas spędzony przed ikoną Maryi, niech sprawowana Eucharystia sprawi, że także przybliżymy się do naszych cierpiących braci, którzy w tej godzinie jednoczą się w szczególny sposób z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, doświadczając prześladowań i ufnie mówiąc słowami psalmu 23. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Amen.